Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj łączymy się z Gniezna, uroczystości patrynalne ku czci świętego Wojciecha, ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II. Jest ze mną również ksiądz Dariusz Larus, ojciec duchowny Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże wszystkim.
Księże, teraz przed nieszporami, których będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, a homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, ma miejsce poświęcenie nekropolii prymasów polskich.
Tak, dokładnie. Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha łączą się między innymi właśnie z poświęceniem nowo przygotowanej nekropolii prymasów Polski w podziemiach gnieźnieńskiej katedry. Przygotowano specjalne miejsce pod nawą główną w jej wschodniej części, gdzie między reliktami romańskiego ołtarza a reliktami grobu błogosławionego Radzyma Gaudentego spoczną doczesne szczątki prymasów Polski, które zachowały się w gnieźnieńskiej katedrze. Prymasów, którzy właśnie tutaj zostali pochowani. Są to m.in. prymas Edmund Dalbor, Jan Łaski, Ignacy Krasicki, Maciej Łubieński, Zbigniew Oleśnicki, Teodor Potocki. Poświęcenia tej nekropolii dosłownie przed momentem dokonał prymas polski arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, a już za chwilę rozpoczną się pierwsze nieszpory o świętym Wojciechu, które rozpoczynają doroczną uroczystość odpustową. Bezpośrednio po zakończeniu nieszporów będzie miała miejsce procesja ulicami miasta Gniezna na wzgórze Zbarskie do kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. To właśnie tam przeniesione zostaną w trumience relikwie świętego patrona Polski, patrona archidiecezji gnieźnieńskiej, ale także obok świętego Wojciecha niesiono będą relikwie świętego Jana Pawła II i świętych i błogosławionych polskich, między innymi błogosławionego Bogumiła, błogosławionego Radzyma Gaudentego. Tam na koniec procesji przy kościele świętego Michała biskupi podzielą się jeszcze słowem, refleksją, będzie wspólna modlitwa, odśpiewany apel jasnogórski i pasterskie błogosławieństwo, które na dzień dzisiejszy zakończy uroczystości i wszyscy gromadzić się będziemy jutro od rana od 9:15, gdzie wyruszy właśnie stamtąd, od kościoła świętego Michała Archanioła, procesja z powrotem ku katedrze na plac przykatedralny świętego Wojciecha, na którym sprawowana będzie suma odpustowa. Tej sumie jutro przewodniczyć będzie prymas polski, arcybiskup Józef Kowalczyk, a słowo Boże wygłosi metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz.
Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy. Pierwsze nieszpory z uroczystości świętego Wojciecha. Jesteśmy w Gnieźnie, tutaj w katedrze gnieźnieńskiej. Chcemy ten czas wypełnić naszą modlitwą. Zapraszamy wszystkich zatem do trwania na tej modlitwie Kościoła, na tej liturgii. Przypomnę, że jutro nasza transmisja, tak jak mówił ksiądz Dariusz, rozpocznie się o godzinie 10:00. Uroczysta suma pontyfikalna, na którą bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału tutaj na miejscu w Gnieźnie, a także na transmisję w Radiu Maryja. A już procesja zbliża się do ołtarza. Za chwilę rozpoczniemy uroczyście pierwsze nieszpory.
porą towarzyszy chór prymasowski przy Bazylice Katedralnej w Gnieźnie pod dyrekcją księdza kanonika Dariusza Sobczaka. Chór, który w tym obecnym 2014 roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Powstał w 1914 roku i wpisuje się w bogatą tradycję kultury muzycznej miasta Gniezna, która wyrażała się szczególnie w służbie Bożej w katedrze pełnionej przez kolegia niższego duchowieństwa, mansjonarzy, psałterzystów, kapele i działających w Gnieźnie kompozytorów oraz dyrektorów muzyki. Katedralnego zostanie wniesione uroczyście relikwiarz świętego Jana Pawła II. Ojciec wspomniał, że tegoroczne uroczystości ku czci świętego Wojciecha tutaj w Gnieźnie są jedną z czterech ogólnopolskich modlitw dziękczynnych za kanonizację świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Już dzisiaj na Jasnej Górze pierwszy przystanek modlitw dziękczynnych za kanonizację u stóp Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień jutrzejszy będzie dziękczynieniem ogólnopolskim właśnie tutaj w Gnieźnie u stóp świętego Wojciecha. Dwa pozostałe miejsca w Krakowie i w Warszawie. W Krakowie 11 maja razem ze świętym Stanisławem i w Warszawie 1 czerwca przy świątyni Opatrzności razem z siódmym świętem dziękczynienia. Będziemy tam dziękować również za kanonizację świętych papieży.
Drodzy radiosłuchacze, przypomnijmy zatem, że nieszporą będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Są to zatem przewodniczący i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Właśnie w tym momencie w chórze katedry ustawiony został relikwiarz świętego Jana Pawła II i trumienka świętego Wojciecha z relikwiami świętego Wojciecha.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
jednoczenie. Daj świętej wierze wytrwać aż do końca, krwi Twojej Boże, niechaj wyda plony wiecznie trwające. Zwyciężył, kiedy śmierć pokonał, wierny zaś słowu swojej obietnicy daje nam ducha.
Rzekł Pan do Pana mego łaskawym, swym głosem siądź mi przy boku prawym. Berło Twej mocy wydam z Syjonu, świat cały padnie u Twego tronu. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, przy Tobie lud Twój w jasności stanie. Pan to poprzysiągł Jego zaś mowa, danego nigdy nie cofnie słowa.
Ty jesteś tak Pan na końca wieka, we początku prawicy nieba.
Przy Twej prawicy Pan jest nad Pany, w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
Otwórz swoją
pyszną na ziemi głowę poniży, która mu jego chwały ubliży. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Szczęśliwy i nie zna kaźni, kto w Pańskiej żyje bojaźni. Krew Jego zacna na ziemi porówna zawsze z możnymi. Dom Jego będzie obfity w zbiory i trwałe zaszczyty. Niechaj noc zaćmi mgły swymi, światło jest nad cnotliwymi. Człowiek miły, pełen wesela, gdy drugim swego udziela. Ludzka pamięć jego sprawy, uwieczni był to mąż prawy. Ostateczność jego cnej duszy żadną się rzeczą nie wzruszy. Rozsypał swoje szczodroty na wdowy biedne sieroty. Zły na to patrząc boleje, zgrzyta z zazdrości sinieje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Naszego chwalcie wszystkie ziemie, daj mu cześć winną całe ludzkie plemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, aby być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele, to bardziej dla was konieczne.
Homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Marek Jędraszowski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, prymasie Polski, eminencjo, księże kardynale, ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, nuncjuszu apostolski w Polsce, ekscelencjo, księże arcybiskupie, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, drodzy bracia w biskupstwie, w prezbiteracie, czcigodne osoby życia konsekrowanego, drodzy siostry i bracia. Jak zawsze, tak i teraz. Z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeżeli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. Te słowa świętego Pawła, pisane do chrześcijan Filipi, znajdują jeszcze jakże przedziwny i szczególny komentarz w pierwszych słowach listu, jaki święty Paweł skierował do Rzymian. Jeśli mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Ilirię, czyli krainę nad Adriatykiem, obejmujące dzisiejsze tereny Chorwacji, Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, dopełniłem obwieszczenia Ewangelii Chrystusowej. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego. Te słowa, drodzy siostry i bracia, apostoła narodów, wskazują na jego pragnienia najświętsze i na czyny prawdziwie heroiczne, dzięki którym rodziła się Europa. Europa jako szczególna synteza chrześcijaństwa, myśli filozoficznej greckiej i rzymskiego prawa. Ukochanie Chrystusa ponad wszystko. Czy to w tym życiu, kiedy się go głosi braciom, czy w przyszłym, kiedy będzie się razem z nim ucztowało w domu Ojca bogatego w miłosierdzie. A przy tym szczególna ambicja, by iść tam, gdzie jeszcze Chrystusa nie znają. Z Jego orędziem miłości, z Jego przesłaniem miłosierdzia, z Jego dobrą nowiną o Ojcu, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak zaczynała się Europa. 900 lat później, prawie 1000, w tej Europie, w drugiej połowie X wieku, na scenie tych wielkich zmagań o Chrystusa pojawił się Wojciech z rodu Sławnikowiczów. Odbył studia w Magdeburgu, tam gdzie wtedy była najbardziej kwitnąca chrześcijańska stolica ówczesnej Europy, gdy chodzi o jej otwarcie, by z misjami iść dalej do ludów, które jeszcze Chrystusa nie znały. Stamtąd udał się do Pragi. Tam został jej biskupem. Tam z wielką mocą upominał się o prawa, o sprawiedliwość dla tych wszystkich, którzy stali się przedmiotem kupczenia. I mimo tego, że byli chrześcijanami, stali się szczególną żertwą i celem polowań po to, aby sprzedawać ich jako niewolników na rynkach Konstantynopolu, na rynkach innych ośrodków ówczesnych, gdzie dominowała przede wszystkim muzułmańska wiara. Święty Wojciech temu się przeciwstawiał, uważając, że nie można człowieka traktować niewolnika, zwłaszcza tego, który jest bratem w Chrystusie, że tego nie wolno czynić. I naraził się możnym ówczesnego państwa czeskiego, dla których zysk ekonomiczny i powodzenie i władza były ważniejsze niż wysiłek, aby w drugim człowieku dostrzec rysy Chrystusa, aby w drugim człowieku ochrzczonym dojrzeć brata w tej samej świętej wierze, dającej gwarancję wiecznego zbawienia. I stąd opuszczenie stolicy i udanie się do Rzymu i ponowny powrót i kolejne wygnanie i wreszcie to postanowienie na wzór świętego Pawła, by być głosicielem Chrystusa, zwłaszcza pośród tych ludów, które ciągle jeszcze znajdowały się w cieniu i mroku śmierci, które nie znały prawdy o Bogu objawionej przez Zbawiciela świata. Jego misjonarskie szlaki szły przez Węgry, Słowację, do Polski, a stamtąd do Prus. Do pogańskich Prus, do których szedł z Ewangelią o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Wspomagany w tej misji przez cesarza Ottona i władcę Polan Bolesława Chrobrego. Bo taka była wówczas Europa, zatroskana o swoją jedność wewnętrzną, a jednocześnie przepełniona misjonarskim zapałem, by głosić wszędzie Chrystusa tam, gdzie Go jeszcze nie znano. Stał się świadkiem tego Chrystusa. Świadkiem najwyższym, bo aż po przelanie własnej krwi w 997 roku. Na tej jego męczeńskiej krwi wzniosła się pierwsza struktura polska kościelna. Metropolia założona tutaj w Gnieźnie podczas zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000. Trudno przecenić znaczenie tego jego świadectwa o Chrystusie i jego przelanej krwi i tej historii, którą Chrystus najpierw odniósł do siebie, a potem, która znajduje ciągłe potwierdzenie w tych wszystkich, którzy Jemu jako Panu i Zbawcy zawierzyli do końca. Historia ziarna pszenicznego, które musi paść w ziemię i musi obumrzeć, bo tylko wtedy wyda stokrotny plon. W dziejach Europy upłynęło kolejnych prawie 900 lat. W roku 1882 Friedrich Nietzsche publikuje swoją słynną książkę Wiedza radosna, Gaja Święca, w której można było przeczytać następujący aforyzm. Czyż nie słyszeliście o tym człowieku szalonym, który w jasne przedpołudnie zapala latarnię, biegnie na rynek i nieustannie krzyczy: szukam Boga, szukam Boga? Ponieważ zgromadziło się tam właśnie wielu z tych, którzy w Boga nie wierzyli, więc wzbudził wielki śmiech. Czy zginął? Czy zabłąkał się jako dziecko? Czy się ukrywa? Może boi się nas? Gdzieś się Bóg podział? Zawołał: powiem wam, zabiliście go, wy i ja. Wszyscy jesteśmy jego zabójcami. Czyż nie nadchodzi ciągle noc i coraz więcej nocy? Bóg umarł, Bóg nie żyje. Myśmy go zabili. Czymże są jeszcze te kościoły, jeśli nie grobowcami i pomnikami Boga? Wtedy, kiedy te słowa czytano w Europie, traktowano niczego przede wszystkim jako bluźnierce, jako nihilistę, jako tego, który pragnie, aby Europa była bez Boga. Mało kto jednak chciał dostrzec, że w tych paradoksalnych słowach kryje się nie tyle bluźnierstwo, ile bardzo precyzyjne określenie stanu duchowego Europejczyków końca XIX wieku. Europejczyków, dla których Bóg stał się przedmiotem szyderstwa. Nie chcieli go dostrzec, ograniczywszy swoje pole widzenia i rozumienia także świata i człowieka do tego tylko, co mogą o człowieku i świecie powiedzieć nauki przyrodnicze. Nie chcieli Boga widzieć, więc na ich słowach, na ich ustach pojawiło się szyderstwo. Jakże znamienna jest także reakcja innych, którzy znajdowali się wtedy na rynku opisywanym przez Nietzschego, gdy usłyszeli o tym, że Boga nie ma i że na ustach ateistów pojawiło się szyderstwo. Zamilkli. Milczeli. Jakby się przerazili tym, co się stało. Jakby nie mieli w sobie dość Bożej iskry i dość odwagi wynikającej z prawdy o człowieku, by się o Boga upomnieć. Czyż nie nadchodzi ciągle noc i coraz więcej nocy? Spełniły się te słowa, potwierdzone jeszcze przez słynne powiedzenie Dostojewskiego: jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Wiek XX stał się wiekiem przerażających w swoich skutkach totalitaryzmów nazistowskiego, hitlerowskiego z jednej strony i bolszewickiego z drugiej. Totalitaryzmów, które walczyły z Bogiem i dlatego też wydały walkę bezwzględną, okrutną i cyniczną człowiekowi. Stąd te dziesiątki milionów ofiar nie tylko II wojny światowej, ale także tego wszystkiego, co stało się w Europie i na świecie, począwszy od 1917 roku, kiedy bolszewicy sięgnęli po władzę w Rosji, a potem, kiedy w roku 1933 hitlerowcy zapanowali nad skądinąd niezwykle kulturalnym i wykształconym narodem, jakim był naród niemiecki. Dodajmy, że doszli do tej władzy według wszelkich reguł demokracji. Europa z tych doświadczeń wyszła jako kontynent niezwykle głęboko zraniony pod względem moralnym i etycznym. To nie było tylko wielkie gruzowisko z miast znajdujących się na kontynencie europejskim. To były ogromne rany, z których można było wyjść jedynie pod warunkiem budowy na nowo Europy wznoszonej na fundamentach chrześcijańskich. Tak się właśnie stało. Taki był zamysł wielkich ojców Zjednoczonej Europy, Adenauera, Schumana, de Gaspariego. W roku 1989 runął Berliński mur. Została zniszczona żelazna kurtyna. Europa szukała na nowo swojej tożsamości. I właśnie wtedy Jan Paweł II rzucił hasło Europy o dwóch płucach. I cały wielki wysiłek jego pontyfikatu po 89 roku zwłaszcza zmierzał do tego, aby Europa wróciła do swoich chrześcijańskich fundamentów i źródeł. Bo tylko wtedy był o tym głęboko przekonany. Będzie sobą i będzie uszanowany człowiek w jego godności, w jego istocie zamierzonej tak, a nie inaczej przez Boga Stwórcę. Wtedy padną także niewidzialne mury przedziałów egoizmu i konsumpcjonizmu. Wtedy także będzie autentyczna wolność, budowana na tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Z tym właśnie orędziem przybył tutaj Jan Paweł II do Gniezna w roku 1997. I zwłaszcza wobec prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej przypominał historię Europy. Domagał się powrotu do korzeni chrześcijańskich, wskazując na postać świętego Wojciecha. Mówił wtedy: Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe, duchowe owoce. Czerpała z niego cała Polska u zarania swej państwowości i przez następne stulecia. Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą rodziną państw Europy. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z innymi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc święty Wojciech wielkim patronem jednoczącego się wówczas w imię Chrystusa naszego kontynentu. Święty męczennik tak swoim życiem, jak i swoją śmiercią kładzie podwaliny pod europejską tożsamość i jedność. I dalej, umiłowani bracia i siostry, po latach powtarzam to samo, potrzebna nam jest gotowość. Okazuje się bowiem w sposób niekiedy bardzo bolesny, że odzyskanie prawa samostanowienia oraz poszerzenie swobód politycznych i ekonomicznych nie wystarcza dla odbudowy europejskiej jedności. Jakże można liczyć na zbudowanie wspólnego domu dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych z poiwem solidarnej miłości społecznej będącej owocem miłości Boga? Pytanie czysto retoryczne, które padło właśnie tutaj i które musi stawać się pytaniem stawianym przez nas także dzisiaj, po 17 latach od tamtego wydarzenia. Święty Wojciech bowiem, mówił dalej Ojciec Święty, dzisiaj nam przypomina, że nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu społeczeństwa. W centrum musi stanąć człowiek. Takim, o jakim mówi Księga Rodzaju, stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Człowiek z całą jego godnością, wyniesioną w niewyobrażalny sposób przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Taka wizja człowieka może sprawić, że Europa stanie się wspólnym domem. Drodzy siostry i bracia, rozważamy te słowa świętego Jana Pawła II Wielkiego sprzed 17 lat. I próbujemy raz jeszcze przeniknąć głębię tego przesłania, które nam zostawił. Próbujemy to odczytać w perspektywie pewnych trzech wydarzeń, które miały miejsce w przeciągu zaledwie 5 dni, bardzo nam nieodległych. Pierwszy z tych dni to dzień 24 kwietnia, czwartek ubiegłego tygodnia. Dyskusja w polskim Sejmie. W pewnym momencie bardzo gorsząca, a związana z tym, żeby podjąć uchwałę wskazującą na Jana Pawła II, mającego być za 3 dni wyniesionym do chwały ołtarzy na placu świętego Piotra w Rzymie. Nie udała się aklamacja. Można było to podjąć tylko większością sejmową, chociaż zdecydowaną. I wtedy pojawiły się w tej uchwale także następujące stwierdzenia. 9 lat temu, kilka dni po śmierci ojca świętego Jana Pawła II, posłowie i senatorowie zebrani na uroczystym zgromadzeniu oddali mu hołd, nazywając go głosicielem Ewangelii Jezusa Chrystusa, wielkim moralnym autorytetem, ojcem i nauczycielem, a także człowiekiem pokoju i nadziei oraz najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Sejm Rzeczypospolitej Polski uważa, że określenia te nie straciły niczego ze swojej aktualności. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja ojca świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków zachętą do głębszego poznania jego intelektualnej i duchowej spuścizny oraz do podejmowania i kontynuowania jego dzieła. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich członków Narodowej Wspólnoty o godne uczczenie tego wydarzenia. Drugi dzień z tej sekwencji 3 dni. To dzień 27 kwietnia, ubiegła niedziela. Wyniesienie do chwały ołtarzy świętego katolickiego i apostolskiego kościoła ojca świętego Jana 23 i ojca świętego Jana Pawła II. Na tej uroczystości dokonuje się wyniesienie ludzi, którzy byli jak mało kto w ostatnich 10 leciach świadkami Chrystusa, Jego dobroci, Jego prawdy, Jego prawdy zbawczej, zamykającej się w Jego pastwie, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. W tej uroczystości biorą udział także przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Obok przedstawicieli państw i narodów, wielu państw i wielu narodów współczesnego świata. Trzeci dzień z tej sekwencji. Dzień 29 kwietnia, ubiegły wtorek. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgodził się na ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Za tym sformułowaniem, brzmiącym bardzo godnie, kryją się jednak sformułowania, które w gruncie rzeczy chcą wprowadzić w rzeczywistość polską wiele elementów ideologii gender. Bo mówi się tam, że płeć, to czy jest ktoś mężczyzną czy kobietą, jest określona jako zjawisko społeczno-kulturowe i nie ma powiązań z fundamentem biologicznym i że trzeba zatem wprowadzać zmiany wzorców społecznych i kulturowych zgodnie właśnie z tą ideologią. W razie ratyfikacji tej konwencji przez Sejm trzeba będzie dostosować do jej artykułów przepisy polskiego prawa dotyczące zwłaszcza edukacji, życia społecznego, rodzinnego. Co więcej, mówi się o tym, że jeśli ktoś nie będzie chciał, gdy dojdzie do tej ratyfikacji, przestrzegać zasad konwencji, będzie musiał się liczyć z przepisami, czy sankcjami, które będą wyrazem szczególnych nacisków, a nawet kar, jeżeli nie przyjmie się tej ideologii. Nie chcę się brać pod uwagę, że przepisy czy zapisy tej konwencji są sprzeczne z aktualną Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Że w jakiejś mierze oddajemy część naszej suwerenności narodowej i to jeszcze w tak bardzo ważnym punkcie, jakim jest życie moralne i godność osobowa Polaków, pod czyjąś obcą nam jurysdykcję. Jeszcze w czwartek, 24 kwietnia, Sejm mówił o Janie Pawle II jako o moralnym autorytecie, o kimś, którego intelektualną i duchową spuściznę powinniśmy studiować, przyjmować i wprowadzać w życie. W ramach tej spuścizny jest przecież także jego wielkie nauczanie o kobiecie i mężczyźnie. Chociażby w postaci cyklu środowych audiencji u samych początków jego pontyfikatu, które przyjęły później postać publikacji Mężczyzną i kobietą stworzył ich. A także wielkiego dokumentu na temat rodziny, jakim jest Adhortacja Apostolska Jana Pawła II z 1981 roku, Familiaris Consortio. W czwartek mówiono, że jest to dziedzictwo, które musi być dla nas bardzo ważnym punktem odniesienia. A w ubiegły wtorek wszystko to się dezawuuje. I można i należy postawić sobie pytanie, jak można ocenić tę triadę zdarzeń, trzech zdarzeń zamykających się w przeciągu zaledwie 5 dni. Ironia z Jana Pawła II, z narodu, który ciągle chce sięgać do fundamentów swej chrześcijańskiej i narodowej tożsamości. Jak można patrzeć na tę uchwałę rządu w świetle uchwały Sejmu? Rząd jest przecież emanacją większości sejmowej. A przede wszystkim najbardziej istotne pytanie. Pytanie, które musimy postawić sobie w świetle tych wysiłków świętego Pawła. U samych narodzin chrześcijaństwa, a przez to i samej Europy, prawie 2000 lat temu. By Chrystus był dla nas wszystkim. By Chrystus był kluczem do zrozumienia tego, kim jest człowiek. Na tę triadę wydarzeń ostatnich dni musimy spojrzeć także w świetle tych wysiłków, jakie przyświecały ponad 1000 lat temu świętemu Wojciechowi, gdy upominał się tak heroicznie o zachowanie zasad sprawiedliwości społecznej. A potem, kiedy z taką gorliwością szedł głosić Chrystusa tam, gdzie Go jeszcze w ogóle nie znano. By tworzyć nową Europę. By dawać jej podwaliny nowe, dotyczące przede wszystkim człowieka widzianego w świetle Bożego objawienia. To ważne pytania, które musimy sobie dzisiaj postawić, wpatrując się w ten wzór pasterza wiernego Chrystusowi i swojemu ludowi aż do końca. I dlatego z taką żarliwością serca wołamy dzisiaj: Święty Wojciechu, patronie Polski, módl się za nami. I wołamy również z nie mniejszą żarliwością ducha: ufni w Jego wstawiennictwo. Święty Janie Pawle II, patronie trzeciego tysiąclecia dziejów naszej ojczyzny, módl się za nami. Módl się za nami. Amen.
Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszowski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Święci sprawiedliwi, weselcie się w Panu. Alleluja, alleluja.
Święci sprawiedliwi, weselcie się w Panu. Alleluja, alleluja.
Bóg nas wybrał na swoje dziedzictwo. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Święci, sprawiedliwi,
Wielbi duszo moja Pana, któraś od Niego wybrana. Wejrzał on swojej stolicy na pokorę służebnicy.
I na wszystkie wielki szczęścia, że obiec błogosławia.
Moc najwyższa mnie wsławi.
Oddając cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski, skierujmy nasze prośby do zmartwychwstałego Chrystusa i wołajmy do Niego.
przez zasługi świętego Wojciecha wysłuchaj nas, Panie. Przelałeś swoją krew nowego i wiecznego przymierza na odpuszczenie grzechów. Daj, aby Twój Kościół nieustannie się odradzał mocą Twej ofiary. Nas umiłowałeś i wydałeś za nas samego siebie. Bądź mocą i nadzieją tych, którzy dla Twego imienia oddają swoje życie. Dałeś świętemu Wojciechowi głosić na naszych ziemiach prawdziwą wiarę. Daj nam w tej wierze żyć i w niej wytrwać do końca. Ty przez zmartwychwstanie utwierdziłeś uczniów i na świat ich posłałeś. Spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicielami Twej Ewangelii. Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię i wszystkich ludzi obdarzyłeś nowym życiem. Udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.
Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Zakończyły się uroczyste pierwsze nieszpory ku czci świętego Wojciecha. Obecnie, zgodnie z wieloletnią już tradycją, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski, pobłogosławi płaszcze nowych braci wstępujących w szeregi Towarzystwa Świętego Wojciecha.
Czcigodny Ojcze, uprzejmie proszę o poświęcenie płaszczy dla 10 braci Towarzystwa Świętego Wojciecha, pochodzących z diecezji bydgoskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z wami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty przed 1000 lat umocniłeś wiarę naszych ojców przez męczeńską śmierć świętego Wojciecha. Spraw prosimy, aby jego orędownictwo wypraszało nam łaskę wierności Ewangelii, Krzyżowi, Kościołowi i jego pasterzom. Wejrzyj, Panie, na tych, którzy pragną dzielić razem ze świętym Wojciechem ideał umiłowania Ewangelii i w ten sposób chcą stawać się naśladowcami naszego świętego patrona oraz dawać świadectwo żywej wiary płynącej z wierności Chrystusowej Ewangelii. Niech płaszcze, które dzisiaj błogosławię i poświęcam, staną się dla nas zewnętrznym znakiem szerzenia kultu świętego Wojciecha. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Po zakończonej modlitwie w archikatedrze udamy się teraz w procesji ulicami Gniezna na wzgórze Zbarskie do znajdującego się tam kościoła świętego Michała Archanioła. Bardzo proszę, aby teraz już z katedry przez drzwi gnieźnieńskie wychodzili. Delegacja górali, bracia z Towarzystwa Świętego Wojciecha i Zakonu Świętego Stanisława, rycerze Kolumba, delegacja Zakonu Bożego Grobu, poczty sztandarowe, następnie siostry i bracia zakonni, nowicjusze i klerycy, ojcowie zakonni, kapłani zajmujący miejsce w nawie głównej oraz delegacje z relikwiami.
Do tych słów komentatora chciałem dodać jeszcze wyjaśnienie. Mianowicie w tym oświetlonym krzyżu są niesione relikwie świętego Jana Pawła II. Uroczystość odpustowa w dniu dzisiejszym i jutrzejszym jest zarazem ogólnopolskim dziękczynieniem za kanonizację wielkiego papieża świętego Jana Pawła II. Zwracam uwagę na to, aby ci, którzy nie widzieli i nie wiedzieli wcześniej, patrząc na ten krzyż, pamiętali o tym, że tam wewnątrz są relikwie Jana Pawła II, który idzie razem z nami z procesji. Natomiast jutro przed mszą świętą ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz poświęci kaplicę specjalnie tutaj przygotowaną pod wezwaniem biskupa Stanisława i męczennika i świętego Jana Pawła II, gdzie znajduje się ołtarz relikwii Jana Pawła II wykonany przez artystę polskiego pana Drapikowskiego z Gdańska.
Drodzy radiosłuchacze, zakończyliśmy uroczyste nieszpory, pierwsze nieszpory z uroczystości patronalnych ku czci świętego Wojciecha w Gnieźnie. Przypomnę, że tym nieszporom przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki.
Teraz rusza procesja z relikwiami świętego Wojciecha. z relikwiami także innych polskich świętych i błogosławionych na wzgórze Zbarskie do kościoła świętego Michała Archanioła i tam na koniec procesji odśpiewany będzie apel jasnogórski i końcowe błogosławieństwo, które zakończy w dniu dzisiejszym uroczystości odpustowe ku czci głównego patrona Polski, świętego Wojciecha.
A my zapraszamy Państwa na jutro, na godzinę 10:00, uroczysta suma pontyfikalna, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski. Homilię wygłosi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Był z nami ksiądz Dariusz Larus, ojciec duchowny prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Serdecznie dziękuję księdzu. Pozdrawiamy.
Bóg zapłać. Szczęść Boże i do usłyszenia w dniu jutrzejszym.
Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Oddajemy głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.